Sobotnie popołudnie z radiem RMF24. Jak doskonale wiecie, pisarz z Węgier Laszlo Krasznahorkai został tegorocznym laureatem Literackiej Nagrody Nobla. W Polsce znany jest jako autor m.in. Szatańskiego Tanga czy też Melancholii Sprzeciwu. A o tym, jak i czy zmienia się życie pisarza, poety po otrzymaniu prestiżowej nagrody literackiej, porozmawiamy z naszym znakomitym gościem. Razem z nami w radiu RMF24 jest reportażysta, pisarz, laureat m.in. Literackiej Nagrody Nike, Mariusz Szczygieł. Dzień dobry, panie Mariuszu.
Dzień dobry, kłaniam się.
Zaskoczył pana tegoroczny laureat Literackiego Nobla, czy jednak to wszystko było, można powiedzieć, obliczone?
Nie, mnie zaskoczył, dlatego że go nie czytałem. Nie. I tak najczęściej z tymi noblistami, poza Olgą Tokarczuk, że i poza jedną, to była Elfrida Jelinek, Austriaczka, że ja ich nie znam, dopiero potem ich czytam. To znaczy czytam i niektórymi się zachwycam, a niektórymi zupełnie nie i do mnie, nie wołają do mnie ich książki.
No i to się znakomicie składa, bo właśnie o tym dostępie do twórczości chociażby laureatów tych prestiżowych nagród dzisiaj porozmawiamy. Czy sądzi pan, że właśnie po otrzymaniu tej literackiej Nagrody Nobla przez Węgra ten dostęp do twórczości będzie większy? No bo dotychczas było z tym, no delikatnie mówiąc, różnie, żeby nie powiedzieć bardzo słabo.
Będzie, bo wiem z wydawnictwa Czarne, którego wydaje, że już przed Bożym Narodzeniem, jeszcze przed Bożym Narodzeniem, ukaże się zbiór opowiadań noblisty, a od lutego będą wznawiane jego książki. Ale tak jest najczęściej z tymi obcymi, z tymi niepolskimi noblistami, że po prostu no nie ma akurat, nikt się nie spodziewał, albo wydawnictwo po prostu nie chciało ryzykować, bo a nóż nie dostanie, to się książka nie sprzeda. Ale ja myślę, wie pan, że Nagroda Nobla bardzo dobrze robi literaturze, bo nawet ci, którzy nie czytają, część z nich, a chcą być, się orientować, chcą być w kursie, to kupują książkę. Ja uważam, że dla polskiego czytelnictwa najwięcej zrobił Remigiusz Mróz i Olga Tokarczuk. Powinienem powiedzieć w kontekście Nobla Olga Tokarczuk i Remigiusz Mróz, ale zacznę od Mroza.
No właśnie,
Remigiusz,
powiem pani Mariuszu, że wejdę w słowo, no zestawienie ryzykowne, naprawdę.
Ja wiem, zaraz się gromy postępują, ale ja uważam, że Remigiusz Mróz, że Remigiusza Mroza naprawdę ludzie czytają. To znaczy jakieś duże, duże rzesze, co wiemy po sprzedaży jego książek, a Olgę Tokarczuk po Noblu chcieli czytać, albo chcą czytać. Nawet jak tylko deklarują i kupują książkę, to już jest dobrze dla rynku książki. Naprawdę, zestawiam te dwie osoby, bo jakby z dwóch różnych biegunów oni mają, ta para ma wpływ na polskie czytelnictwo, słabe, ale zawsze jakieś.
Ale zdecydowanie to zestawienie jak najbardziej się obroniło po pańskiej argumentacji. Panie Mariuszu, być może to będzie pytanie naiwne, ale czy autorzy w ogóle w jakiś sposób mogą ubiegać się o literackiego Nobla?
Właściwie nie, chociaż byli tacy autorzy, jak na przykład Eliza Orzeszkowa, która pisała do Komitetu Noblowskiego w swojej sprawie. No tak, wydaje mi się, że to jest troszkę porzucenie swojej godności. Ona na przykład pisała, właściwie słała monity do Sztokholmu. Czy wieść o samym postawieniu kandydatury mojej jest ściśle prawdziwą? Czy do utrzymania się swego ma ona jakiekolwiek szanse? Co właściwie uczynić mają przyjaciele moi w Polsce, aby przed osobami rozstrzygającymi sprawę w Szwecji moją pisarską indywidualność i jej cechy wyjaśnić? No jest to trochę skamlenie, nie? O Nobla. Więc zdarzały się takie przypadki. Oczywiście Orzeszkowa nie dostała, dostał Sienkiewicz, który w tym samym czasie był nominowany, a z Orzeszkową to było akurat tak, że ktoś puścił plotkę, że ona dostanie tego Nobla. A w dokumentach noblowskich badał to mój kolega Paweł Goźliński, reporter, który właśnie kiedyś napisał wspaniały reportaż z tej części polskiej archiwum Komitetu Noblowskiego. Po prostu Sienkiewicz był oczywistym kandydatem, natomiast o Orzeszkowej właściwie nikt tam nie myślał w Sztokholmie, ale w Polsce poszła plotka, w związku z tym ona zasugerowała się plotką i pisała w swojej sprawie monity. Nie, no pisarz nie może się zgłosić, mogą go nominować, różne towarzystwa literackie, mogą nominować krytycy wybitni. Tak to mniej więcej wygląda.
Ale na pewno przez to.
Ale wielu, tak?
Proszę bardzo.
Bo wielu Polaków się spodziewało i znalazłem taki cytat Gombrowicza, który jak nie dostał Nobla, napisał: W dniu, w którym miał zapaść wyrok, moja godność była szmatą.
Mocno,
Czy pan, no,
bardzo mocno.
widać tego, jak bardzo się napinał, jak bardzo się napinał. I najgorsze jest w twórcy napinanie się na nagrodę, bo ja uważam, że my powinniśmy pisać, tak mówię o sobie też my, bo też piszę i jakieś tam nagrody dostałem, że powinniśmy jednak pisać z jakiejś głębokiej wewnętrznej potrzeby. Pisać najpierw dla siebie, a potem dla czytelników. Nie wiem, moja książka Nie ma powstała z mojej żałoby po prostu. Była
Prawda.
przepracowaniem mojej żałoby po stracie mojego partnera. Książka Gotland, bo miałem wielką ochotę pokazać Czechów inaczej w Polsce. No był to jakiś imperatyw, ale nie myślałem o nagrodach. I powiem panu, że jak już byłem nominowany do Nike i znalazłem się w finale w roku
Tak
2019,
jest.
to koledzy mnie bardzo denerwowali, bo mówili: słuchaj, jak ja trzymam kciuki, żebyś ty dostał ten, no musisz dostać Nike. I to było straszne. To było degradujące, dlatego że to jest taki mechanizm, że człowiek nawet jak nie napina się i nie chce, to inni go w to wciskają i napinają. I ja mówiłem: słuchaj, nie mów mi w ogóle o tym. Ja chcę do tego podchodzić na luzie, bo nie, w ogóle nie spodziewałem się tej nagrody, nie zakładałem i ją dostałem. Nawet podwójną, bo jeszcze czytelnicy
No przecież,
dali w tym samym czasie.
dokładnie tak.
Ale właśnie zauważyłem po koleżankach i kolegach, że jak tak im bardziej chcą, tym bardziej nie dostają.
No
Także
rzeczywiście, może
najlepiej
być
jest
taka
nie chcieć.
prawidłowość, tak.
Najlepiej jest nie chcieć, co widać też po Gombrowiczu i po Orzeszkowie.
Dokładnie tak, i lepiej się mile się rozczarować. No to właśnie, panie Mariuszu, przejdźmy już do tego roku 2019, no bo oczywiście to jest literacka nagroda Nike, można powiedzieć, że jedna z wielu nagród w pańskiej znakomitej kolekcji, ale proszę mi powiedzieć, czy wówczas zmieniło się w jakikolwiek sposób pana życie? Być może zyskał pan jeszcze na rozpoznawalności, bo tak się zastanawiam, czy większą rozpoznawalność przyniosła panu nagroda Nike, czy może jednak cykliczne prowadzenie programu na każdy temat?
Nie, sam nie wiem, sam nie wiem. Mój przyjaciel mówi, że ja nie jestem żadnym ani pisarzem, ani prezenterem telewizyjnym, ani felietonistą, ani dziennikarzem. Ja to kim ja jestem? On mówi: ty jesteś z zawodu Mariuszem Szczygłem. Może tak jest, więc nie wiem, co przyniosło większą popularność, ale ucieszyło mnie, że w ostatnich latach, 10-15, jednak ludzie zagadują mnie na ulicy, mówiąc o moich książkach, że coś przeczytali, coś na nich zrobiło wrażenie, albo wyraziło ich jakieś problemy czy lęki egzystencjalne, że te reportaże są po coś. To jest ta zmiana od czasów telewizji. Natomiast jeśli chodzi o nagrodę, to jest fajne, ale jest też obciążeniem, dlatego że potem patrzą: no ciekawe, co on po tej podwójnej Nike napisze. Więc ja napisałem Przewodnik po Pradze,
Tak jest.
żeby się nie napinać na żadne. Właśnie ja nie znoszę się napinać. I napisałem osobisty Przewodnik po Pradze, po książce Nie ma, żeby właśnie nie było tego, że, prawda, czy tak dobra jak poprzednia, czy warta nagrody. O, popatrz, nawet go nie nominowali, a 2 lata temu nagrodę dostał. Więc sobie spokojnie napisałem Przewodnik, potem sobie napisałem książkę o reportażu Fakty muszą zatańczyć, ale nie są to książki stricte, prawda, ten reportaż literacki, który ja uprawiam. Ale no właśnie mam wrażenie, że może taka nagroda przynieść właśnie taką chęć przeskoczenia siebie samego, ścigania się z samym sobą. I to jest może dobre, ale w jakimś ogólnym rezultacie niezdrowe chyba. Chociaż jeszcze muszę dodać, taki
Bardzo
szczególik, może
proszę.
to będzie śmieszne, że jak następnego dnia i jeszcze następnego w domu byłem i słuchałem radia. Bo ta popularność po Nike to trwa 4 dni. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek. A wie pan dlaczego? Bo w czwartek już ogłaszają Nobla. Więc
Tak, więc
ja
Nike schodzi na dalszy plan, niestety.
tak, popularny byłem przez 4 dni, a w czwartek już była Olga Tokarczuk, no i Peter Handke oczywiście, ale głównie Olga Tokarczuk. Ale przez te 4 dni to nasłuchałem się o sobie trochę i powiem panu szczerze, że włączyłem radio w poniedziałek po przyznaniu tej nagrody i nagle słyszę, że właśnie nagrodę Nike zdobyła książka Nie ma Mariusza Szczygła i ja po prostu jakbym słyszał o obcej osobie. Także jak to możliwe? Ciągle jakby nie wierzyłem. I wie pan, co robiłem? Że chodziłem do biblioteczki swojej, gdzie leżała ta książka Nie ma, otwierałem, na chybił trafił. I czytałem po jednym, dwa, trzy zdania, żeby sprawdzić,
Że
czy
to
to na
jest.
pewno, tak, że to jest, że to na pewno zasługuje w ogóle na jakąś uwagę czyjąkolwiek. No takie to było dla mnie troszkę nierealne. A realne się stało, jak dostałem te 100 tysięcy.
No właśnie, no i
No bo to
wtedy
już
już
wyszło
powie
na
tak, no
konto,
to...
proszę pana. Długi można spłacić jakieś, no coś można za to już zrobić. Mieszkania się nie kupi, ale no,
Na wkład
20
własny
lat.
jednak będzie.
Tak. I 20 lat temu, Nike ma chyba 28 lat już, ale myślę, że 28 lat temu była to duża bardzo suma, a dzisiaj też jest niemała. Także to jest taka przyjemna część tej nagrody.
Zdecydowanie tak. Panie Mariuszu, a jak to wygląda od strony wydawnictwa? Co ono zyskuje po tym, jak autor zostaje właśnie laureatem tak prestiżowych nagród? No tutaj także wzrasta ta
No
estyma.
sprzedaż, tak. No sprzedaż, oczywiście książki się sprzedają wtedy lepiej, więc można, nawet należy robić do druki. Potem to jest wydawnictwo, na przykład takie jak nasze, wydawnictwo, ja mówię nasze, bo akurat moja książka nie ma wyszła w wydawnictwie Dowody, które wydaje fundacja, które prowadzi Fundacja Instytut Reportażu. Ja jestem jej szefem, mamy też księgarnię, kawiarnię w Rzenie Świata fajną w Warszawie i tak dalej. No i było tak, że miałem takie wrażenie, że zaczęli się zgłaszać do nas autorzy i autorki, którzy właśnie chcieli wydawać u nas. No takie mam wrażenie, że jakby to wydawnictwo też, że tak powiem, jest opromienione tym sukcesem.
To jeszcze, panie
Tak to
Mariuszu, na
wygląda.
koniec, nad czym aktualnie pracujemy? Czy jest pauza obecnie?
To znaczy pauza, troszkę miałem pewną blokadę z powodu różnych, właśnie z powodu tym, że się zajmuję fundacją, z powodu tego, że się szczęśliwie zakochałem. To nie sprzyja pisaniu. Kłopoty i miłość nie sprzyjają pisaniu moim,
No tak.
przynajmniej
Najbardziej
u
płodny jest
mnie.
artysta głodny, jak też mawiał pewien
Tak,
wieszcz muzyczny.
ale, tak, ale kokietuję teraz pomysł takiej książki, jak się modlimy, jak się modlą Polacy, jak się modlą do kogo i o co.
Okej.
Jestem współautorem takiej wystawy o modlitwach, która jutro się zamyka w galerii Elbląg, i zrobiłem casting znaczy zrobiłem casting wśród ludzi, którzy chcieli by mi opowiedzieć o tym, jak się modlą. I bardzo ciekawe rzeczy wyszły. No i teraz kokietuję myśl, żeby tu się nie zobowiązywać, że napiszę taką książkę właśnie, reporterską książkę o modlących się Polakach.
I to jest znakomita puenta naszej rozmowy. To ja już czekam, zacieram ręce i oczywiście, panie Mariuszu, zapraszam, kiedy już cośkolwiek na rynku się
Oczywiście.
pojawi razem z
Dobrze.
nami. W Radiu RMF24 był reportażysta, pisarz, laureat m.in. literackiej nagrody Nike, pan Mariusz Szczygieł. Wielka przyjemność. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję bardzo.